Dobrze. Chciałbym dzisiaj dzielić się takim słowem, które nosi tytuł wartości. Chodzi o wartości w naszym życiu. I chciałbym, żebyśmy zaczęli od takiego fragmentu z Księgi Daniela. Księga Daniela, 6 rozdział. Przeczytam taki dłuższy fragment, abyśmy mogli chwilę posłuchać i się do niego odnieść. Spodobało się ustanowić Dariuszowi, to był nowy król, który przejął władzę, nad państwem 120 satrapów, czyli 120 takich ministrów, którzy mieli przebywać w całym królestwie. Nad nimi zaś 3 zwierzchników, czyli 3 takich ważniejszych ministrów. Jednym z nich był Daniel, którym satrapowie składali sprawozdania, by nie obciążać króla. Daniel zaś przewyższał zwierzchników i satrapów, posiadał bowiem niezwykłego ducha. Król zamierzał ustanowić go nad całym królestwem. Czyli król zamierzał Daniela ustanowić po prostu swoją prawą ręką. Wobec tego zwierzchnicy i satrapowie usiłowali znaleźć podstawę do oskarżenia Daniela w sprawach królestwa. Czyli po prostu nie byli zainteresowani tym, żeby Daniel był prawą ręką króla. Nie mogli jednak znaleźć podstawy ani żadnego wykroczenia, bo był on wierny i nie można było w nim znaleźć żadnego zaniedbania ani błędu. Czyli nie przyjmował żadnych łapówek, nie naginał prawa, wobec wszystkich był uczciwy i był wierny wobec króla. Ludzie ci powiedzieli, zebrali się między sobą i zaczęli między sobą rozmawiać, jak odsunąć Daniela od władzy. Nie znajdziemy żadnego zarzutu przeciw Danielowi, jeśli nie wysuniemy przeciw niemu oskarżenia wziętego z kultu jego Boga. Oni zebrali się i stwierdzili, że Daniel jest tak idealnym człowiekiem i tak funkcjonuje, że nie ma się do czego w jego życiu przyczepić i nawet nie ma co szukać. Musimy znaleźć jakiś zarzut związany z jego wiarą w Jahwę, w Boga żydowskiego. Zwierzchnicy więc i satrapowie pospieszyli gromadnie do króla i tak do niego powiedzieli: królu Dariuszu, żyj wiecznie. Wszyscy zwierzchnicy państwa, namiestnicy i satrapowie, doradcy i rządzący postanowili, żeby król wydał zarządzenie, ustanowił zakaz. Ktokolwiek w ciągu 30 dni zanosiłby prośbę do jakiegoś boga lub człowieka poza tobą, królu, zostanie wrzucony do jaskini lwów. Czyli wymyślili taki myk polegający na tym, że przez 30 dni w całym państwie Persji i Medii, a ono było wtedy największym cesarstwem na ziemi, wszyscy mają się przez cały miesiąc modlić tylko do człowieka, króla, który rządził akurat, Dariusza. I nie wolno było się modlić do innych bogów. Teraz zaś, królu, wydaj zakaz i każ spisać dekret, który byłby nieodwołalny według nienaruszalnego prawa Medów i Persów. Kazał więc król Dariusz spisać dokument i zakaz. Więc był to facet, który był trochę zapatrzony w siebie i uważał, że jest wyjątkowy. Więc twierdził, że jeśli wszyscy, którzy zarządzają jego państwem, wmawiają mu, że ma cechy boskie, to mówi: okej, wprowadźmy taki dekret. Gdy Daniel dowiedział się, że spisano dokument, poszedł do swego domu. Miał on w swoim górnym pokoju okno skierowane ku Jerozolimie. 3 razy dziennie padał na kolana, modląc się i uwielbiając Boga, tak samo jak to czynił przedtem. Kiedy ten fragment czytam, to był już staruszek. Mógł mieć około 100 lat. Przybył najpierw do Babilonii, a później Media i Persja podbiły Babilonię, w wieku około chyba 15 czy 16 lat. Jest powiedziane, że zawsze modlił się 3 razy dziennie w stronę Jerozolimy, odkąd był w niewoli. I uwielbiał Boga Jahwę. Mężowie ci podbiegli gromadnie, znaleźli Daniela modlącego się i wzywającego Boga. Udali się więc i powiedzieli do króla w sprawie zakazu królewskiego: czy nie nakazałeś królu ogłosić dekretu, że ktokolwiek prosiłby w ciągu 30 dni o co jakiegokolwiek boga lub człowieka poza tobą, to ma być wrzucony do jaskini lwów? W odpowiedzi król rzekł: Na pewno tak napisaliśmy. Według nienaruszonego prawa Medów i Persów. Na to odpowiedzieli, zwracając się do króla. Daniel, ten mąż spośród uprowadzonych z Judy, czyli z Żydów, nie liczy się z tobą, królu, ani z zakazem wydanym przez ciebie. 3 razy dziennie odmawia swoje modlitwy. Że odmawia 3 razy dziennie modlitwy do swojego Boga żydowskiego. Gdy król usłyszał te słowa, ogarnął go smutek. Postanowił uratować Daniela, aż do zachodu słońca usiłował znaleźć sposób, by go ocalić. Królowie Medii i Persji mieli taki zwyczaj, że jeśli wydali jakiś zakaz albo nakaz, to nie mogli go już oni nawet sami odwołać. Trochę to jest podobne do papiestwa. Wiecie o tym, że papieże są nieomylni i papież, jeśli coś jeden uchwali, to drugi nie może tego odwołać, bo papież reprezentuje Pana Jezusa na ziemi, tak uważa, więc jak coś ogłasza, ex cathedra tak zwane, no to jest już nieodwołalne. To właśnie królowie Medii i Persji tak mieli. I zobaczcie, dopiero w tym momencie, kiedy został Daniel oskarżony przed królem, a król go bardzo lubił i wiedział, że to jest uczciwy człowiek, zebrał swoich najbliższych doradców, siadł i mówi: teraz już, chłopaki, rozumiem, o co chodziło w tej modlitwie do mnie. I mówi: słuchajcie, znajdźcie jakiś sposób, żebyśmy go uratowali. To, czyli ten król go lubił. Wiedział, że ten człowiek jest naprawdę uczciwy. I wiedział, że ten cały, to całe rozporządzenie, żeby się modlić tylko dla niego, to była pułapka. I jest powiedziane, że cały dzień szukał sposobu, jak rozwiązać tego rebus. Lecz ludzie ci pospieszyli gromadnie do króla, mówiąc: wiedz, królu, że zgodnie z prawem Medów i Persów żaden zakaz ani żaden dekret wydany przez króla nie może być odwołalny. I nie będę dalej czytał, ale znacie tą historię dalej, jak czytacie, że król z wielkim smutkiem kazał Daniela wrzucić do jaskini z lwami, gdzie było masę lwów. To była taka wybudowana wielka piwnica zasypana ziemią i był jeden otwór, przez który się wrzucało kogoś. Albo mięso się wrzucało, żeby te lwy karmić. No i dalej czytamy w tekście, że król poszedł i nie spał całą noc. Powiedział, że nic nie będzie jadł. Odesłał wszystkie kobiety, z którymi sypiał, i po prostu pościł. Pościł i modlił się do swoich chyba bogów, nie do Boga Jahwe. Chociaż zwrócił się do... Później, jak rano bardzo wcześnie wstał, kazał odsunąć ten właz. I werset 21 mówi: gdy był blisko jaskini, wołał do Daniela głosem pełnym bólu: Danielu, sługo żyjącego Boga, czy Bóg, któremu służysz, tak wytrwale mógł cię wybawić od lwów? No i wiecie, że Daniel odezwał się ze środka i mówi: tak, nie mam żadnych problemów. Bóg posłał swojego anioła i pozamykał im paszczę. No i historia kończy się tak, że wydobyli Daniela. Król się tak wściekł, że został tak oszukany przez swoich ministrów, że kazał zebrać wszystkich ministrów razem z żonami, z dziećmi, wrzucić tam do środka. I wszyscy zginęli. Jest tu napisane, że Daniel był wierny. No i pytanie do nas. Zastanówmy się przez chwilę. Co to oznacza być wiernym? Co to znaczy, że ja mogę być wierny? Ty możesz być wierny. Jak sobie otworzyłem słownik języka polskiego, to tam były takie 3 podstawowe rzeczy powiedziane o słowie wierny. Po pierwsze, nie zdradzający kogoś. Być wiernym wobec kogoś, to kogoś nie zdradzić. Nowy Testament mówi, że my mamy mieć tylko jedną osobę, której jesteśmy na śmierć wierni. To jest Jezus Chrystus. Też jest powiedziane, że wierny zawsze postępujący zgodnie z jakimiś zasadami, poglądami i ideami. I Biblia mówi nam, że my jako ludzie, dzieci Boże, powinniśmy postępować według wartości i według Pisma Świętego, prawda? I słowo wierny też oznacza zgodny z oryginałem. Z oryginałem albo wzorem, że jesteś dokładnie taki jak wzór. A w kim mamy wzór? W Jezusie. Być wiernym to stać się taki jak Chrystus w każdym czynie i w każdej mowie. Cokolwiek robimy albo mówimy, to mamy robić tak jak Chrystus, bo w Nim mamy wzór. I żeby być wiernym jak Daniel, bo jest powiedziane, że on był wierny, trzeba być dzieckiem Boga. Trzeba zrobić dwie rzeczy. Stać się dzieckiem Boga, czyli świadomie oddać swoje życie Jezusowi i mieć wartości w sercu. Czyli kierować się wartościami, które są zawarte w Piśmie Świętym. Jakie wartości miał Daniel? Wiele razy tą księgę czytałem. Dla niego podstawową wartością w życiu Daniela był Jahwe, Bóg Jahwe, żeby podobać się tylko Jemu. Drugą wartością było przestrzegać prawa Jahwe, czyli to, co Ojciec w niebie chce, to ja tak robię, czyli Pismo Święte. I był to totalnie temu posłuszny. Trzecia wartość w jego życiu to jest, to czytaliśmy o tym, 3 razy dziennie o wyznaczonych godzinach szedł do swojego domu, rozkładał sobie dywanik, otwierał okno w kierunku Jerozolimy, bo tam stała świątynia Jahwe, i modlił się. I nieważne, co się działo w państwie, nieważne, jakie były sprawy, tak sobie układał, żeby zawsze 3 razy dziennie w tych samych godzinach wołać do Boga. Czyli był gorliwy w tym. To była kolejna jego wartość. I czwarta wartość, która się przejawia przez całą księgę, to to, że był uczciwy. Mimo że służył niewierzącym królom, którzy najpierw w Babilonii przeżył 3 króli w Babilonii, a później służył Medom i Persom, to nieważne, kto rządził w kraju, on wobec tych ludzi był uczciwy. Ciekawe, jakby się zachował, jakby żył dzisiaj w Polsce, co? Po której stronie by był? Myślę, że nie wybrałby żadnej strony. Ani PO, ani PiSu, tylko po prostu byłby uczciwy wobec tego, kto obecnie sprawuje rządy w Polsce. Tak się zachowywał. To była czwarta jego wartość. Warto być uczciwym, choć nie zawsze się opłaca. Opłaca się być nieuczciwym, ale nie warto. To powiedział Władysław Bartoszewski. Jeszcze raz. Warto być uczciwym, choć nie zawsze się opłaca, prawda? Wiecie o tym. Jeśli idziecie drogą, którą jest Chrystus, Jezus powiedział, że jest drogą, to wiecie dobrze, że nie warto być czasami, że warto być uczciwym, ale to się ci nie opłaca, bo w ZUS-ie, w urzędzie skarbowym, w wszelkim urzędzie musisz powiedzieć prawdę, kiedy urzędnik cię zapyta. Opłaca się być nieuczciwym, mówi Władysław Bartoszewski, ale nie warto. Wiesz dlaczego? Bo w końcu staniesz przed tym, który cię rozliczy. Mądra kobieta też, to nie jest moje, mądra kobieta to powiedziała. Świat cierpi na brak mężczyzn. Znaczy facetów jest wielu, ale ona ma na myśli zupełnie innych facetów. Świat cierpi na brak mężczyzn, szczególnie tych, którzy są cokolwiek warci. Mamy masę facetów, również w Giżycku, ale ta mądra kobieta mówi, ale jest niewielu facetów, którzy są coś warci. Czyli facetów, którzy mają jakieś wartości w sercu. I żeby być jak Daniel, trzeba mieć Boga w sercu i być wiernym, wyznawanym wartościom. W ogóle trzeba mieć jakieś wartości. A to anioł jeszcze jeden się spóźnił. Czyli zobaczcie, żeby stać się wierny jak Daniel, to musisz mieć jakieś wartości w sercu. Musisz być coś wart. Wiecie, że w księdze, pokażę wam ten fragment, jest bardzo ciekawy, w księdze Ezechiela. Ezechiel w tym samym czasie prorokował co Daniel, tylko był dużo starszy. Ezechiel był kapłanem, Daniel był z rodziny królewskiej, był ze szlacheckiego takiego rodu. W tym samym czasie zostali uprowadzeni do Babilonii. Myślę, że może się nawet znali. Ezechiel, 14 rozdział, zobaczcie werset 12. Ezechiel mówi o Danielu. Chociaż ja tutaj mam Biblię katolicką i trochę przekręcili jego imię, ale 14 rozdział i werset 12 mówi coś takiego. Jahwe skierował do mnie słowo. Czyli Ezechiel mówi, Bóg Jahwe do mnie przemówił. Synu, człowieczy, gdyby jakiś kraj zgrzeszył przeciwko mnie niewiernością, zobaczcie, nie mówi gdyby Izrael, tylko jeśli jakiś kraj na kuli ziemskiej zgrzeszy przeciw mnie niewiernością i gdybym wówczas wyciągnął rękę przeciwko niemu, jeśli ja wyciągnę rękę przeciwko jakiemuś krajowi i złamię mu podporę chleba, czyli Bóg mówi, ześlę głód na ten kraj, wyniszczę ludzi i zwierzęta, I gdyby tam byli owi trzej mężowie, Noe, Daniel i Hiob, to tylko oni dzięki swojej sprawiedliwości ocaliliby swoje życie. Ten fragment mówi o tym, że jeśli Bóg mówi, ja zdenerwuję się na jakiś kraj i w tym kraju przebywałby Noe, Hiob i Daniel i gdyby mnie prosili, żebym cofnął rękę, to mówię ci Ezechiel, żebym ich nie posłuchał i bym wywarł cały gniew na ten kraj. Ten fragment pokazuje to, zauważcie, że tutaj Bóg nie wymienia Eliasza, Mojżesza. Tutaj jest lista trzech ulubieńców Pana Boga. Ludzi, którzy szczególnie chodzili z Bogiem. Mówi, gdyby Noe, Daniel i Hiob mnie prosili, nie wysłuchałbym ich. Daniel to nie był zwykły prorok. To był jeden z ulubieńców Pana Boga. Jest jeszcze kilku innych, których Bóg szczególnie lubił. Na przykład Henoch. Jest powiedziane, że Bóg się tak z nim przyjaźnił, że go po prostu zabrał i facet nie umarł. Każdy człowiek, czyli każdy z nas na tej sali, ceni sobie w życiu zupełnie inne rzeczy. Różnimy się między sobą, prawda? Niektórzy na pierwszym miejscu stawiają rodzinę, że to jest twoją podstawową wartością. Rodzina. Żona, córka, syn. Rodzina. Inni jako główną wartość w swoim życiu podają wiarę. Wiarę w Jezusa Chrystusa. Inni, dla innych podstawową wartością jest praca zawodowa, którą wykonują. I to są pracocholicy. Oni uwielbiają być w swojej pracy. A jeszcze inni, dla nich największą wartością jest kasa, majątek. Taka osoba zawsze pyta, a co ja z tego będę miał? A ile ja na tym zarobię? To na wartościach budujemy całą naszą tożsamość, to znaczy to, kim jesteśmy. Czyli musisz mieć jakieś wartości w sercu, bo wartości w twoim sercu mówią innym ludziom, kim ty jesteś. Wartości mogą się zmieniać z upływem czasu i wartości zmieniają się, kiedy człowiek się nawraca do Jezusa Chrystusa albo czyta Biblię. To nie jest tak, że od dziecka mamy te same wartości. I kiedy, zastanówcie się chwilę, kiedy byłeś dzieckiem, kiedy byłeś małym dzieciaczkiem, tak jak przed chwilą tutaj wyszły, jakie wartości miałeś w sercu? Ja powiem, że o sobie, że jak byłem małym dzieckiem, to dla mnie podstawową wartością była rodzina i cukierki. Za cukierki mogłem zrobić wszystko. A to były czasy, że nie było cukierków, bo był PRL. To były moje dwie podstawowe wartości. To, że mam mamę, tatę, siostry i cukierki. Kiedy już stałem się młodym człowiekiem, pomyśl, jakie wartości miałeś wtedy w sercu. Młody to znaczy, mówię, szkoła podstawowa, może szkoła średnia. Początek szkoły średniej, młodzież. Moją wartością w tym momencie, kiedy byłem młodym człowiekiem, było bieganie, sport wyczynowy. To, że mogę robić co chcę, nie muszę się pytać rodziców. I była jeszcze jedna ciekawa wartość w moim życiu, solidarność. Bo mój ojciec był w Solidarności i słuchaliśmy Wolnej Europy. Naprawdę, to była dla mnie wartość. Kiedy stałem się dorosłym, niewierzącym człowiekiem, mając koło tam 18, 19, 20 lat, to moją wartością była niezależność i to, że komunizm w Polsce upadł. To była dla mnie wartość. A kiedy się nawróciłem w wieku 21 lat, to dla mnie największą wartością naprawdę stało się Pismo Święte, bo przez nie się nawróciłem i sam Jezus Chrystus. I oczywiście prawda, czyli prawda, że to mówi mi prawda. Że czułem się oszukany przez wiele lat. Ale dzisiaj, kiedy już idę trochę za Jezusem, dorosły, wierzący, dojrzały taki, bardziej dojrzały, mogę powiedzieć, że wartościami, które są dla mnie najważniejsze w życiu, jest mój król, jego królestwo, nadal jego księga, rodzina i widzę jeszcze jedną bardzo ważną dla mnie wartość. I to nie są pieniądze, to jest czas. Mój czas, bo czas to jest moje życie. I widzę, jak on szybko przemija. To są takie wartości, które ja mam obecnie w swoim życiu. Ale pamiętam wyraźnie, że kiedy byłem młokosem, młodym chłopakiem, który kończył podstawówkę, to tak jak powiedziałem, moją wartością była solidarność. I prawda. Słuchałem non-stop z ojcem Wolnej Europy, pomagałem mu pędzić bimber i oburzałem się, słuchając Wolnej Europy albo oglądając telewizję polską, że PRL, w którym żyję, tak kłamie w tej telewizji. Pamiętam pana Urbana, Jerzy Urban. Jak ten facet z taki opływowa twarz, łysy, wychodził i kłamał nam w żywe oczy i to mówił z takim przekonaniem, jakby sam w to wierzył. I po prostu coś się we mnie gotowało, bo wieczorem włączaliśmy Wolną Europę i oni to wszystko odwrotnie mówili. I to było dla mnie wartością, prawda. Ale to, że oburzałem się, że Urban mnie okłamuje i PRL, słuchajcie, to nie przeszkadzało mi, żeby kłamać tak perfekcyjnie, że tylko moja mama wiedziała, kiedy ja kłamię. Okłamywałem wszystkie nauczycielki, kolegów, wszystkich kłamałem. Tylko mama patrzyła mi w oczy i mówiła, kłamiesz. Byłem perfekcyjny w tym. Oburzałem się, że ktoś mnie okłamuje, jako młodego człowieka, ale słuchajcie, nie przeszkadzało mi to kłamać, okłamywać wszystkich naokoło. Czy w takim razie prawda była dla mnie wartością? Bo prawda i kłamstwo to są dwie różne rzeczy. Pod pewnymi warunkami tak, prawda była dla mnie najważniejsza, dopóki nie dotyczyła się mnie samego, no nie? Urbanowi uważałem, że nie wolno mnie okłamywać, ale ja mogę okłamywać wszystkich, włącznie z Urbanem. Czyli byłem prawdziwym Polakiem. Prawda? Tak jak większość do dzisiaj żyje. Zobaczcie, polska telewizja, którą mamy dzisiaj na przykład, nieważne czy to jest TV, TVN, Polsat, czy tam Telewizja Trwam, czy te telewizje, które czasami może ktoś z nas włącza, ma jakieś wartości? Żadna z tych telewizji nie ma wartości. W każdej z tych telewizji, nieważne co włączysz, najwyższą wartością jest kasa. I kto jest właścicielem tej telewizji, mówi dziennikarzom, jak oni mają mówić. I stale nas okłamują. Nieważne jaka telewizja. Ja nie mam telewizora, ale jak włączam sobie internet, różne takie skrajne portale sobie czytam, to normalnie o tym samym wydarzeniu piszą w taki sposób, że odpowiedź jest jedna. Największą wartością tych dziennikarzy jest kasa. To, kto ich wynajął, dał im pracę i mówi im, co mają pisać. Obłuda w życiu człowieka polega na tym, że oburzamy się, kiedy nas ktoś okłamuje i wprowadza w błąd, ale kiedy my kłamiemy albo sprytnie mówimy półprawdy, to nam wolno, bo mamy zaszczytny cel. To się nazywa obłuda. Nikt nie może zwracać uwagi drugiej osobie, jeśli w tym samym się wywalasz. Nie możesz zwrócić uwagę komuś i powiedzieć, kłamiesz, jeśli sam kłamiesz. Nie możesz do kogoś powiedzieć, słuchaj, nie możesz tyle pić, bo staniesz się alkoholikiem. A ten ktoś mówi, a ty nie pijesz? Pij, ale wiesz co, ja panuję nad sobą. Nie możesz zwracać komuś uwagi, jeśli robisz dokładnie to samo, prawda? To jest właśnie obłuda. Obłuda rządzących obecnie w Polsce polega na tym, że rządzący kłamią i zwracają uwagę opozycji, żeby opozycja nie kłamała. Ciekawe jest to, że jak sobie włączycie stare obrady, to opozycja, która rządziła, zarzucała kłamstwo obecnie rządzącym. I tak mamy non-stop, no nie? To jest właśnie obłuda. Pan dyrektor Telewizji Polskiej, pan Kurski, kiedyś powiedział, durny lud wszystko kupi. Mówię wam o tym, żebyśmy używali rozumu, żebyśmy nie dawali się okłamywać. Jedyna księga, która nas nie okłamuje, to jest Pismo Święte, ponieważ Bóg kocha każdego człowieka. Nieważne, z jakiej opcji jest. Kochani, zwracać komuś uwagę może osoba, która już tego nie robi, albo szczerze bije się w pierś i mówi, co złego w tej dziedzinie robi. Tylko wtedy możesz z kimś rozmawiać, kiedy najpierw zaczynasz od samego siebie. I mam takie przekonanie, że w naszym kraju nic się nie zmieni na lepsze, bo czy to rządzący, czy opozycja, oni nie mają w sobie żadnych wartości. Bo żeby naprawiać drugiego człowieka, to trzeba mieć samemu w sercu wartości, żeby móc zacząć od siebie i dopiero wtedy jesteś w stanie naprawić drugiego człowieka. Bo kiedy człowiek ma w sercu wartości, I kiedy kieruje się miłością do drugiego Polaka, to pozwalasz drugiemu Polakowi mieć odmienne zdanie od twojego. Nadal ten Polak może mieszkać w tym kraju, być twoim sąsiadem, któremu mówisz: dzień dobry, sąsiad, z uśmiechem na twarzy. Rozumiecie? Tylko człowiek, który ma w sercu wartości, może mieszkać obok kogoś i mówić do niego miło: dzień dobry, sąsiad, do kogoś, kto ma zupełnie inne poglądy niż ty. Prawda? To może spowodować tylko Chrystus i poczucie wartości, które mamy w Nim i wartości, które On nam wkłada w serce. Aby być takim Polakiem, tak jak mówię, trzeba mieć wartości i trzeba mieć kulturę bycia. Szacunek do drugiego człowieka, do jego odmiennych poglądów. I to jest jedna z rzeczy, która mnie przeraża, jeśli chodzi o nasz naród. Że jest nam bardzo trudno wypić z kimś kawę, herbatę i zapytać kogoś tak życzliwie: a co ty myślisz na ten temat? I ktoś mówi zupełnie odwrotnie niż ty myślisz. I ty nie zaczynasz się denerwować i kubek ci z kawą tak chodzi i wylewasz, tylko słuchasz go i mówi, a on mówi: a jak ty myślisz? I ty spokojnie też mówisz i rozmawiacie. Mało tego, możecie wypić kawę do końca, rozejść się i dalej pozostać przy swoich poglądach. I wiecie, że to nadal są dwaj Polacy i mogą być nawet sąsiadami. I bardzo trudno jest znaleźć takich Polaków. I to jest przerażające. I to może zrobić tylko Jezus. Dziecko Boże, czyli ktoś, kto oddał swoje serce Jezusowi i twierdzi, że kieruje się w swoim życiu wartościami, które są zapisane w Słowie Bożym, w Piśmie, nie powinien nigdy wciągać się w szczucie jednego człowieka na drugiego, bo to nie ma nic wspólnego z Duchem Świętym. Nigdy nie powinny się w nas pojawiać negatywne emocje w stosunku do drugiej osoby, która ma odmienne poglądy od ciebie, bo to nie ma nic wspólnego z Duchem Świętym. To jest diabelstwo. Autor nieznany powiedział coś takiego. Ten, kto zna swoją wartość, najpierw musisz sam poznać swoją wartość w Chrystusie, kim ty jesteś. Ten, kto zna swoją wartość, nigdy nie będzie niszczył innych, by budować siebie. Jeśli wiesz, kim jesteś w Chrystusie, nigdy nie będziesz niszczył drugiej osoby i dowartościowywał się kosztem drugiej osoby. No i niestety elity naszego narodu nie mają tych wartości, bo kogo by nie słuchać, to bije taki jad i takie szczucie, że nawet te osoby z elity naszego narodu, które powołują się na Pismo Święte i na Chrystusa, nie mają nic z Nim wspólnego. Jakieś 20 lat temu, pamiętacie, że w Rumunii rządził taki pan Ceaușescu? Kiedy ten człowiek doszedł do władzy w Rumunii po skończeniu się II wojny światowej, taki był totalnym komunistą, nakazał zjazd wszystkich duchownych ze wszystkich kościołów w Rumunii. Przyjechali katolicy, prawosławni, protestanci do takiej wielkiej sali. Wszyscy mieli się stawić pod nakazem, bo tak władca nakazał, Ceaușescu, komunista. Wszyscy wychodzili za taką mównicę, za którą ja dzisiaj stoję, i mówili, każdy z tych duchownych w jego obecności mówił, że Jezus Chrystus to jest pierwszy komunista i pierwszy rewolucjonista. Że Pismo Święte mówi, że komuna to jest najwyższy poziom rozwoju ludzkości. Każdy, nieważne jaki to był kościół, wszyscy wychodzili w strachu i mówili takie rzeczy. Żona jednego z pastorów, która była na tym spotkaniu i siedziała obok swojego męża, zwróciła się na ucho do niego i mówi tak: i co? I będziesz tak tu siedział i słuchał tych kłamstw o naszym Królu Jezusie Chrystusie i nic z tym nie zrobisz? Na co mąż nachyla się do niej, do ucha i mówi coś takiego. To jest prawdziwa historia. Mogę wstać i powiedzieć, ale wtedy już nie będziesz miała męża. Na co ona mu odpowiada na ucho: wolę nie mieć męża, niż mieć męża tchórza, który boi się o życie bardziej niż o prawdę o Jezusie Chrystusie. No i ten pastor wstał, podszedł do mównicy i powiedział: to wszystko, co mówili moi przedmówcy, jest kłamstwem. I zaczął cytować Słowo Boże, że Jezus nie jest żadnym komunistą, ani rewolucjonistą, że Jezus po to się urodził, żeby umrzeć za każdego z ludzi, a nie walczyć z kapitalizmem czy z jakimkolwiek człowiekiem. No i nie miała męża. Nie zabili go, ale wsadzili go na 25 czy 30 lat do więzienia. A jego dzieci zabrali do domu dziecko. Wiecie, dlaczego ten człowiek miał siłę wstać i tam stanąć? Bo najwyższą wartością w jego życiu był król. I prawda o królu, a nie jego życia. Żeby znaleźć w sobie siłę do tego, żeby stanąć w prawdzie, musisz mieć wartości. Jeśli nie masz wartości żadnych, to można tobą manipulować. Ryszard Kapuściński, pamiętacie takiego pana? Powiedział coś takiego. Boję się świata bez wartości, bez wrażliwości, bez myślenia. Świata, w którym wszystko jest możliwe, ponieważ wówczas najbardziej możliwe jest zło. Boję się świata bez wartości, że ludzie już w sercu nie mają żadnych wartości, że wszystko jest możliwe, każdy może każdemu zrobić krzywdę. Bo kiedy nie ma wartości, zobaczcie, to jest facet, który nie wiem, czy chodził z Jezusem. Mówi, bo kiedy nie ma wartości, wtedy najbardziej możliwe jest zło w ludzkich sercach i w danym narodzie. Bo zło nie ma wartości. Zło oznacza rób ta, co chce ta, bo jesteście panami własnego życia. To jest zło. Kiedy człowiek mówi, nikt mi nie będzie mówił, co ja mam robić, ja wiem, co ja mam robić. To tak nasze dzieci i młodzież mówi, no nie? Mama, tata, ty nie wiesz, jak jest w świecie. Ja już się czuję dorosła. A kiedy dzieciak ten nas wpakuje się w jakieś kłopoty, mówi, tata, mama, ratuj ta. No jak? No przecież wiesz, co masz robić w życiu. Tak, ale mam kłopoty. Zło oznacza rób, co chcesz, bo jesteś panem własnego życia. Wielu wierzących twierdzi, że król Jezus Chrystus to jest ich największa wartość. Mówię teraz o ludziach, którzy świadomie oddali życie Jezusowi. I że dla króla zrobię wszystko. A często bywa tak, że ci sami ludzie dla króla nie potrafią przestać robić to zło, które właśnie teraz robią. Wielu wierzących mówi, król jest dla mnie największą wartością. Dla niego zrobię wszystko. A czy jesteś w stanie dla tego króla przestać robić to zło, które w tej chwili robisz, jeśli on jest najwyższą wartością? Gdyby król Jezus Chrystus był twoją największą wartością w sercu, numer jeden, to za każdym razem, kiedy chciałbyś coś zrobić albo powiedzieć w stosunku do kogoś, zadałbyś sobie proste pytanie. A co zrobiłby Jezus na moim miejscu teraz? Wiecie, że nawet jeśli ktoś nie czyta Pisma Świętego i znajduje się w jakiejś sytuacji, że ktoś się z tobą kłóci albo coś musisz zrobić i nie wiesz co, zamkniesz oczy i powiesz tak do siebie. A co by Jezus na moim miejscu zrobił? Wiecie, że od razu się nasuwa odpowiedź, że po pierwsze zrobiłby to uczciwie, że po drugie nie byłby agresywny, nie osądzałby. Nawet ludzie niewierzący, którzy nie czytają Pisma, wiedzą, co by Jezus zrobił. Co ciekawe, no nie? Wiecie dlaczego? Bo każdy z nas ma sumienie. A w sumieniu, do sumienia mówi Bóg, nawet do niewierzących. Sumienie dał ci Bóg. Jest też grupa wierzących, którzy uważają, że największą świętością w ich życiu jest Pismo Święte, czyli spisany głos Boga. I to tu jest zapisane, czego Bóg chce i to jest dla mnie święte i to jest moja największa wartość. Gdyby Pismo Święte było w twoim życiu największą wartością, to zanim coś zrobisz, albo zanim coś powiesz do kogoś, zadałbyś sobie pytanie. A co Pismo Święte mówi o tym, co ja zamierzam zrobić? Albo co ja zamierzam powiedzieć? No nie? I wtedy człowiek by wertował, szukał i mówi, nie, no tak nie mogę zrobić. Nie, no tak nie mogę powiedzieć. No Biblia mówi, żeby tak nie mówić. No nie? Gdyby Pismo było największą wartością. Wiecie, że my jako naród, Polacy, mamy trzy podstawowe wartości. Ktoś mógłby je wyliczyć? Pamiętacie? Bóg, honor i ojczyzna. To są największe wartości Polaków. Przynajmniej pewnej części Polaków, no nie? Na przykład narodowców. Być patriotą polskim to na pierwszym miejscu mieć Boga, honor i ojczyznę. To jest ciekawe, że kiedy rozmawiasz z taką osobą, dla której to są wartości, to mógłbyś zadać pytanie tej osobie. Ile razy przeczytałeś Pismo Święte, aby się dowiedzieć, czego chce Bóg od twojego życia? Większość tych patriotów, która powołuje się na Pana Boga, nigdy w życiu nie przeczytała Pisma Świętego, żeby dowiedzieć się, czego od nich chce Bóg. Dla innych jest bardzo ważny honor. Ale mógłbyś zadać pytanie takiemu człowiekowi. Czy człowiek honoru może kłamać? Zobaczcie, człowiek honoru nie może kłamać, bo to już jest wbrew honorowi. Albo czy człowiek honoru może krzywdzić kogoś, kto ma odmienne poglądy niż ty? To nie ma nic wspólnego z honorem. Kiedy jakiś skin albo narodowiec wychodzi, żeby spałować homoseksualistów, bo idą sobie w paradzie, to nie ma nic wspólnego z honorem. I trzecia nasza wartość to jest ojczyzna. Kiedy Polak do Polaka mówi, jak ci się nie podoba w moim kraju, to wynocha z mojej ojczyzny. Zobaczcie, mówimy, że jedną z największych wartości jest nasza ojczyzna. Co pewien czas czytam i słyszę, jak Polak do Polaka mówi, nie podoba ci się w naszym kraju, to wynocha z naszego kraju, z mojej ojczyzny. Wiecie, że Izrael ratuje każdego Żyda, nie pytając tego Żyda, czy jest komunistą, rabinem, czy homoseksualistą? Jeśli życie jakichś Żydów w jakimś państwie jest zagrożone, to armia żydowska robi wszystko, żeby wkroczyć do tego kraju. Znam takie historie, gdzie na przykład w państwie Etiopia doszło do wojny i Żydzi po prostu wylądowali tam samolotami transportowymi, rzucili wojsko i ewakuowali w kilka dób wszystkich Żydów. Nikt nie pytał każdego, który wchodził na pokład samolotu. Komunista? Zostajesz. Pedał? Zostajesz. W ogóle nie ma takich pytań, no nie? Dla Żyda ojczyzna oznacza, że może mieszkać tam każdy Żyd. Zobaczcie, mamy jako Polacy wartości na niby. Bóg, honor i ojczyzna. To są tylko slogany. Człowiek jest na tyle wart, powiedział ktoś mądry, ile warta jest dobroć jego serca, którą dzieli się z innymi. Dlatego jedni nie są warci złamanego grosza, a drudzy są po prostu bezcenni. Jeszcze raz. Człowiek, każdy z nas jest wart tyle, ile warta jest dobroć jego serca. Co masz w sobie, w środku, nie w głowie, tylko tu, w sercu, w stosunku do innych ludzi, którą dzielisz się z innymi. Dobroć serca, którą dzielisz się z innymi. Dlatego jedni są niewarci złamanego grosza, bo mają tak zepsute serce, że są totalnymi egoistami, którzy myślą tylko o sobie, a drudzy są po prostu bezcenni, bo chcą dobra drugiego człowieka, nie pytając go o jego poglądy. W pewnym kościele w Stanach Zjednoczonych przyjechał misjonarz z Afryki, opowiadał o ośrodkach, które prowadzi dla biednych dzieci, które umierają z głodu każdego dnia. Jeździł od kościoła do kościoła i zbierał finanse na te ośrodki. Opowiadał różne historie wstrząsające, jak dzieciaki stracili rodziców, bo była wojna, jak ludzie umierają na AIDS i tak dalej. I kiedy stał w kościele i opowiadał o tym, i później został puszczony taki woreczek na pieniądze, na tym nabożeństwie była dziewczynka, która miała około 14 lat. Straciła obydwoje rodziców, bo zmarli na raka i mieszkała z babcią i żyli bardzo biednie. I kiedy ten woreczek krążył, ona zdjęła taki złoty pierścionek, pamiątkę po mamie, która już nie żyła, zdjęła go i wrzuciła do woreczka. Kiedy wysypywano te pieniądze z tym woreczkiem, pastor znał bardzo dobrze babcię, która chodziła tutaj do kościoła razem z tą dziewczynką, znał całą historię. Wyjął ten pierścionek z tych finansów, podszedł do niej i mówi do niej tak. Nie musisz tego robić. Proszę, mówi, oddaję ci pierścionek. Ty jesteś zbyt biedna, żeby wrzucać pierścionek na sprawy dzieci w Afryce. No co ta mała dziewczynka, 14-letnia, mówi tak, pastorze, ale ja tego nie dałam dla pastora. Ja to dałam z miłości do dzieciaków z powodu Jezusa. To był złoty pierścionek po mamie, która nie żyła. Ale w sercu tej dziewczynki były o wiele większe wartości niż złoty pierścionek po mamie. To była miłość do Jezusa Chrystusa. Gdyby ten dzieciak nie miał takich wartości, ale wręcz pretensje do Jezusa, dlaczego zabrałeś mi mamę, to nie wrzuciłaby tego pierścionka. Każdy kościół, również nas, musi mieć cztery rzeczy. Każdy kościół musi się tym kierować, żeby był zdrowy i szedł w zdrowym kierunku. Po pierwsze, każdy kościół musi mieć wizję. Co to jest wizja? Czyli kościół, jaki ma się stać w przeszłości. Każdy kościół musi wiedzieć, jaki mamy być za 10-20 lat, czyli nasz punkt docelowy. I to ja jako pastor muszę od Boga odebrać w sercu, jaki Bóg widzi ten kościół nasz tutaj w Giżycku K7. Ja jako pastor muszę to zobaczyć. Kościół bez wizji, czyli jeśli kościół nie wie, jaki ma się stać za 10-20 lat, wiecie, taki kościół zajmuje się tylko swoimi sprawami kościelnymi, swoimi ludźmi, problemami i kręci się w kółko. To jest zabawa w piaskownicy. Jeśli kościół nie wie, jaki ma być od Boga, to po prostu kręci się w kółko i bawi się w piaskownicach dzieci. Po drugie, kościół, każdy musi mieć misję, czyli sposób, jak chce zrealizować tą wizję. Misja to jest, że kościół wie, jak to osiągnąć, to, co ma być za 20-30 lat. Trzeba wiedzieć, jak to zrobić. I to musi wiedzieć pastor i starsi, przywódcy. Luther, nieżyjący pan, powiedział coś takiego. Modlitwa bez strategii działania to jest obłuda. Kiedy kościół się tylko modli, a nic nie robi, to Luther mówi, to jest obłuda. Natomiast kiedy kościół tylko działa, wychodzi na ulicę, głosi, robi różne akcje, ale nie ma w tym modlitwy, to Luther mówi, to jest hipokryzja. Więc kościół musi wiedzieć, jak osiągnąć to, co Bóg im kazał się stać takim kościołem. I po trzecie, kościół musi mieć cele. Czyli musi wiedzieć, co w tym roku ma zrobić, za 2, za 5, za 10 lat. Cele do zrealizowania. I czwarta rzecz, bardzo ważna, którą musi mieć każdy kościół, to są wartości. A wartości to jest, w jakim stylu chcemy to osiągnąć. Już wam tłumaczę, co to znaczy. I to zakon jezuitów miał taką wartość, że jeśli masz zaszczytny cel, to możesz nawet kogoś zabić i otruć, ale bo cel jest ważny. Takie zasady miał zakon jezuitów. Nie wiem, czy jeszcze ma. Ale wyznawali zasadę, cel uświęca środki. To nie są wartości. To są wartości diabelskie. Wartości od Ducha Świętego, wartości, które daje nam Bóg, Jezus Chrystus, to mówi, zawsze masz być uczciwy, nie wolno ci kłamać, nie wolno ci się upijać, nie wolno tego i tego. To jest zupełnie coś innego. Każdy kościół musi mieć wartości, bo kiedy kościół nie ma wartości, to już nie jest kościół Jezusa Chrystusa. No i pytanie do każdego z nas. Chciałbym, żebyście się nad tym zastanowili przez tydzień, bo za tydzień będę mówił drugą część tego kazania. Pomyśl przez chwilę, jakie są twoje wartości osobiste? Co jest najważniejsze w twoim życiu, dla ciebie, w życiu z Bogiem? Pomyśl o tym i zastanów się przez tydzień, jakie ty masz największe wartości w swoim życiu? Co jest dla ciebie najważniejsze? Czy to jest rodzina? Czy to jest Bóg? Czy to jest praca? Czy to jest kasa? Czy to są przyjemności? Co jest twoją wartością osobistą w życiu? Gdybym mówił do młodych ludzi, to bym zapytał się ich, czy największą wartością jest komputer, internet, komóreczka, znajomi. Co jest największą wartością w twoim życiu? Bo wartości są najbardziej podstawowymi przekonaniami człowieka, które wyróżniają go od innych ludzi. To, co masz głęboko w sercu, czyli wartości, odróżniają cię od drugiej osoby. I decydują o jego wyborach. Te wartości, które masz w sercu, one powodują, że ty dokonujesz pewnych dziwnych wyborów, które inni ludzie stoją i mówią, no odbiło mu. Oni myślą, że tobie odbiło, a ty wiesz, dlaczego takich wyborów dokonujesz, bo masz pewne wartości w sercu. Wartości są tym, co dla człowieka jest najważniejsze i nie podlegają negocjacjom. Wytyczają one granice i kierunek. Wartości, które masz w sercu, nie podlegają negocjacjom. Nawet jeśli ktoś powie, dlaczego ty tak robisz, to ty po prostu z tym nie dyskutujesz, ty po prostu tak robisz. I wartości stanowią też wyjaśnienie twoich wyborów, a także twoich poglądów, dlaczego ty tak myślisz. I z tego powodu jesteś wierny. I to powiedział Andrzej Mytych, facet, który mnie uczy, który jest moim mentorem. On to napisał. Więc pytanie, co jest dla ciebie najważniejsze? I nie podlega to negocjacjom. Że z kimś rozmawiasz i mówisz, tak jest i koniec. Ale dlaczego tak jest? Bo tak jest w moim sercu, to są moje wartości. I o tym nie będę dyskutował. To jest dla mnie najważniejsze. Wartości w sercu człowieka, wiernego królowi, nie podlegają negocjacjom. Tu nie ma o czym dyskutować. Jeśli masz jakąś wartość, bo włożył w nią tą wartość w swoje serce Król Jezus Chrystus albo Pismo Święte, to ty o tym z nikim już nie dyskutujesz. To nie jest do negocjacji. A kto nie przestrzega wartości, teraz już mówię o wartościach Kościoła, bo o tym będę mówił za tydzień, jakie są wartości naszego Kościoła. Jeśli ktoś nie przestrzega wartości Kościoła, w którym jest, tego Kościoła K7, ten zmienia Kościół w sposób negatywny i pesymistyczny. Czyli zobaczcie, jeśli do naszego Kościoła wejdzie ktoś, kogo nie interesują, jakie my mamy wartości, to ta osoba wniesie negatywizm i pesymizm swoją osobą. I jeśli to się nie zgadza z naszymi wartościami, to taka osoba powinna zmienić Kościół. Bo Kościół to jest rodzina. I Kościół powinien mieć wartości. Jeśli ktoś nie zgadza się z tymi wartościami, to ma tylko dwie możliwości. Albo te wartości Kościoła stają się jego wartościami, albo mówi, nie pasują mi te wartości, nie chcę tu być. Najgorzej jest, kiedy ktoś przychodzi do Kościoła, nie pasują mu wartości i zaczyna mówić źle do wszystkich, że to są niewłaściwe wartości. To jest niebezpieczna osoba. Bożena Dykiel. Ktoś kojarzy taką panią? Bożena Dykiel? Aktorka. Wiecie, co powiedziała o wartościach? Mówiła to w czasach PRL-u, kiedy niewiele można było kupić. Powiedziała coś takiego. Cegły u nas nie kupisz, ale człowieka zawsze. Pamiętacie te czasy, kiedy było trudno kupić cegły, cement, żeby cokolwiek zbudować, dom? I wszędzie trzeba było dawać łapówkę albo coś na wymianę. Jechałeś do cegielni, miałeś kasę i co z tego? Musiało być pół litra albo cała skrzynka, żeby po prostu ci sprzedali cegły albo cement. No właśnie. I ta pani aktorka mówi coś takiego. Cegły u nas nie kupisz, ale człowieka zawsze. Jakiego człowieka? Człowieka, który nie ma żadnych wartości. I to chcieli zrobić z nami komuniści. I wiecie, że wielu Polaków okradli z wartości komuniści? Ale nie udało im się wszystkich kupić, prawda? Ale zasiali złe ziarno. Dlatego mamy tak porypaną sytuację w Polsce, bo to zrobili komuniści. Tadeusz Kościuszko miał wartości, ten nasz wódz. Kiedy walczył o niepodległość Stanów Zjednoczonych, walczył z Brytyjczykami, był świetnym generałem. Historia mówi, że za własne prywatne pieniądze leczył jeńców brytyjskich. Czyli walczył z wrogiem i kiedy ci ranni Brytyjczycy dostawali się do niewoli, Amerykanie ich nie cierpieli, bo to byli ich bandyci, którzy palili im całe wioski, a Kościuszko wyjmował kasę i leczył tych, z którymi walczył. Czy ktoś normalnie tak robi? Tak, jeśli ktoś ma pewne wartości. Kiedy w końcu przegrał bitwę o Polskę z Rosjanami i kiedy dostał się do niewoli, wiecie, że go wypuścili i mieszkał do końca życia w Szwajcarii, ale coś Rosjanom obiecał. Dał słowo honoru, że nigdy więcej nie będzie walczył z Rosjanami. I dotrzymał słowa. Mieszkał w Szwajcarii i nigdy więcej już nie wystąpił przeciwko Rosjanom, ani go zwolnili z niewoli. Tak może zrobić tylko człowiek, który ma wartości. Jakie są twoje wartości? których nie można podważyć i nie są do kupienia. Zastanów się przez tydzień, jakimi wartościami ty się kierujesz w swoim osobistym życiu, które nie podlegają negocjacji i nie można cię przekupić w tym. Że ktoś ci da dużo kasy, a ty rezygnujesz z własnych wartości. No i będziemy się za tydzień zastanawiać, będę mówił o tym, jakie wartości są naszego kościoła, K7, które też są nie do negocjacji, nie do podważenia, których nie chcemy odrzucić albo naciągnąć z powodu tego, że ktoś się chce do nas, do kościoła dołączyć. A zdarza się tak bardzo często, że ktoś przychodzi do kościoła, jest nowy i mówi, chciałbym być częścią tego kościoła, ale pod jednym warunkiem, że zrezygnujecie z takiej wartości. Duch Święty mi teraz przypomniał pewną historię. W Stanach Zjednoczonych, w pewnym kościele kilkutysięcznym, dołączyło się nowe małżeństwo starsze, zaprosili pastora na obiad. Zaczęli chodzić najpierw regularnie na nabożeństwa, chcieli przyjąć członkostwo. Zaprosili pastora na obiad, nakarmili go dobrze, przyszedł z żoną. Po obiedzie, przy kawie i przy deserze podsuwa pan, ten wierzący brat, taką grubą kopertę. Pastor mówi, a co to jest? A mówi, tam jest $20,000 na zakup organ do kościoła. Pastor mówi, ale my mieliśmy organy i zrezygnowaliśmy z nich. Na co brat nie ustępuje, mówi, ale to jest na nowe organy. Pastor się uśmiechnął i mówi tak, teraz ja zapraszam was za tydzień na obiad. Przyszli do niego na obiad, zjedli obiad i przy kawie pastor mówi tak, podsuwa temu bratu listę i mówi, bo to było kilkumilionowe miasto w Stanach, mówi, to jest 20 kościołów z naszego miasta, których pastorów znam, to są bardzo dobre kościoły, każdy z tych kościołów ma organy. Dołączcie się do któregoś. Ale my nie chcemy mieć organ. Rozumiecie? Oni, dla nich wartością, dla tego kościoła była nowa muzyka, młodzi ludzie, którzy grali na scenie, bo adresowali kościół do nowego pokolenia. I nie chcieli się cofać o 50 lat, żeby mieć znowu organy. Rozumiecie, o czym ja mówię? Że każda osoba, która przyjdzie tutaj do kościoła i powie, chcę się dołączyć do tego kościoła i nawet będę dawał niezłe dziesięciny, ale pod warunkiem, że zrezygnujecie z pewnej wartości waszego kościoła. Co ja powinienem zrobić jako pastor? Powiedzieć, cieszę się, że tak wysoko cenisz nasz kościół, ale nie zrezygnujemy z tej wartości. Przyłącz się lepiej do kościoła zielonoświątkowego albo baptystycznego w Giżycku. Wartości nie są do negocjacji. Dlatego zachęcam was, żebyście przez ten tydzień zastanowili się, jakie ty masz wartości osobiste w twoim zamku. Bo twoim zamkiem jest twój dom. I tam są pewne wartości, prawda? Kabaret Smile ma taki śmieszny kabaret, jak przychodzi ich młody chłopak po dziewczynę na studniówkę do jego ojca i odpala papierosa i pali, a ojciec mówi, w naszym domu się nie pali. Twój dom, twój wybór. I dalej pali fajkę. No, nie? No właśnie, jakie ty masz wartości? Że pewnych rzeczy w twoim domu nie wolno robić. I tak samo pewnych rzeczy nie wolno robić w tym kościele. I o tym będziemy mówili za tydzień. Także macie pracę domową do wykonania. Ale człowiek bez wartości nic sobą nie znaczy. Jeśli nie masz żadnych wartości w sercu, dalej jesteś komunistą. Bo wartości w twoim sercu określają, kim ty jesteś. W twoim domu, w twoim życiu i w kościele, do którego należysz. Amen.